Najpierw wybudował łódź, nazwał ją Tybyś, potem ją zwodował i przepłynął z Polski do Francji. Waldemar Kot, prezes Wychawskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej, jest gościem Radia Lublin. Dziękuję, że po tej 40-dniowej, trudnej, nietypowej, wyjątkowej wyprawie jest pan w Radiu Lublin, o swoich doświadczeniach opowiada. Ale już teraz odsyłamy państwa także na profil facebookowy Tybyś zwiedził Europę, bo tam szczegółowa relacja z każdego dnia waszej wyprawy i zdjęcia, i opisy, informacje. No, powtórzę, słońce was nie rozpieszczało jednak.
No nie rozpieszczało nas słońce, ale rejs to rejs. Nie można sobie powiedzieć, że dzisiaj jest brzydka pogoda, to my nie płyniemy, bo i czas goni, i są pewne zobowiązania, także nie było przeprość, trzeba było płynąć i w słońcu, i w deszczu.
Gdy wpłynęliście na tereny francuskie, to pewnie odczuł pan ulgę, że już ten cel coraz bliżej.
No tak nie do końca. Taką ulgę dopiero odczułem, mijając Paryż.
O.
Natomiast na początku też była wielka niewiadoma, bo Francja ma bardzo dużo infrastruktury, jeśli chodzi o rzeki i kanały śródlądowe. Ale to się wiąże z tym, że jest bardzo dużo śluz, czyli przeszkód, które zmieniają poziom wody i poziom płynięcia. Przez całą Francję pokonaliśmy w sumie blisko 190 śluz. 190 śluz.
Toż to nie można było spokojnie sobie płynąć, bo zaraz była śluza.
Dokładnie. Były takie odcinki, że śluza była co pół kilometra. Czyli no, cała ta techniczna rzecz, nie chciałbym opowiadać tutaj, zanudzać słuchaczy tą techniczną stroną. No ale na każdą śluzę trzeba było poświęcić 20, pół godziny, jeżeli wszystko było dobrze z marszu. Ale były śluzy, na których trzeba było spędzić 2 godziny. Dlatego, że wpłynięcie i kolejność wpływania na śluzę jest odpowiednio zapisana w przepisach i najpierw wpływają barki, czyli najpierw jest przemysł, gospodarka. Później mogą wpływać statki wycieczkowe, czyli pasażerskie duże, i na samym końcu dopiero prywatne jednostki.
Czyli musieliście przepuszczać tych większych.
Zdarzało się, że po 4 barki trzeba było przepuścić. Dopiero było miejsce na to, żeby wpłynąć do śluzy.
To rzeczywiście trochę bardziej skomplikowane, no ale się udało, już wiemy.
Udało się. Nabyliśmy dużo nowego doświadczenia. Taką niespodzianką było właśnie Paryż, w którym okazało się, że śluzy nie tylko są jednopoziomowe, ale są też wielopoziomowe, czyli dwupoziomowe śluzy. Wpływa się do jednej niby dużej śluzy, która jest podzielona na 2 poziomy. Powiedzmy 2 poziomy po 3 metry w dół. I takich śluz było w samym Paryżu było 8. Plus do tego jeszcze, gdzie jak do tej pory ja mam małe doświadczenie w takim pływaniu, ale tylko we Francji spotkaliśmy się z tunelami, gdzie w sumie było około 8 kilometrów tych tuneli, gdzie płynie się pod górą. Też niesamowite wrażenie, bo wpływa się do tunelu i nie wiemy, co się dzieje. Jest wprawdzie to oświetlone, ale to jest wąskie i pierwsze takie wrażenia są
nieprzyjemne.
Ale już po pierwszym tunelu wiedzieliśmy, z czym to się je, że tak powiem. Z Paryża Sekwaną, Sekwana duża rzeka, która ma śluzy. Też z Sekwaną pływamy teraz na 2 kanały i tymi kanałami dopływamy aż do Loary. Tym kanałem takim bezpośrednio przed Loarą jest kanał de Briare, gdzie wszystkie śluzy są z początku XIX wieku, czyli pamiętające jeszcze Napoleona I.
Niesamowity dotyk historii.
Dokładnie. Wszystkie śluzy są właśnie z tamtego okresu. Ciekawostka taka we Francji, że są śluzy automatyczne. Był taki odcinek, że dostaliśmy pilota, gdzie sami się obsługiwaliśmy po prostu w tych śluzach. Sami otwieraliśmy sobie wrota, czekaliśmy, napuszczaliśmy wody. Otwierało się, śluzowaliśmy się. Są śluzy takie półautomatyczne, które działają na fotokomórkę. Przepływamy, jest sygnał z fotokomórki, zaczyna się proces śluzowania i później nas też wypuszcza. Wszystko w ten sposób się odbywa, ale są też taka ciekawostka, śluzy obsługiwane ręcznie, tak jak w Polsce.
Na korbkę?
Na korbkę, dokładnie na korbkę. Tak, takie wynalazki też są. Jeszcze wydaje mi się, że po prostu jeszcze nie zdążyli tego zmodernizować. Albo ekonomia nie działa na korzyść po prostu tej śluzy.
No skoro gospodarczo, biznesowo nie są tak wykorzystywane, to nikt się tym tak bardzo nie interesuje pewnie.
Dokładnie. Zakłada się korbkę i korbkuje się.
No dobrze, jesteśmy na Loarze i?
No i nie możemy na nią wpłynąć. Nie możemy na nią wpłynąć ze względu na to, że nie ma wody w Loarze. Tak jakby ktoś zakręcił kurek, widać łachy piaszczyste. Dosłownie tak jak na Wiśle. Mieliśmy przyjemność pływać z przewodnikiem, który pływa po Loarze, wozi turystów. Z tym, że on ma innego rodzaju łódź. Ma łódź płaskodenną, która jest szeroka i ma bardzo małe zanurzenie, około 20 cm. I taki rekonesans zrobiliśmy po Loarze, gdzie pokazywał nam, jak płytko są kamienie, błachy piaszczyste i tak dalej. Bardzo, bardzo trudno, praktycznie niemożliwe było płynięcie tego typu jachtem w tym odcinku Loary. I trzeba było wyjąć Tybysia na przyczepę, zorganizować przyczepę, transport i przewieźć go około 300 km lądem. Do miejsca, w którym już to się nazywa Loara Atlantycka, gdzie prądy atlantyckie i różnice, morze jest po prostu wpychane w Loarę i tam już można bezpiecznie płynąć. To dzięki właśnie francuskim naszym przyjaciołom z La Chapelle, którzy zajęli się całą organizacją i logistyką tego transportu właśnie Tybysia.
Czyli Tybyś został ponownie zwodowany po tych 300 kilometrach?
Po około 300 kilometrach, nawet ponad 300 kilometrów Tybyś został ponownie zwodowany i w odpowiednim momencie wypłynęliśmy, bo tak jak powiedziałem, na Loarze już są pływy morskie.
Gdzie to prądy.
Prądy i przypływ i odpływ jest jak na morzu. Tam różnica poziomów między przypływem a odpływem jest ponad 5 metrów. Tak i też trzeba to wszystko zsynchronizować ze sobą, żeby płynąć w odpowiednim czasie. Śluza, która jest między Loarą a rzeką Erdr, też działa okresowo w zależności od stanu, od poziomu wody. To też trzeba było wszystko zgrać, żeby przypłynąć w odpowiednim czasie, żeby ta śluza działała. Ale udało się. Dzięki Francuzom, którzy miałem bardzo precyzyjne wyliczenia, kiedy mam wystartować, żeby dopłynąć na tą śluzę w odpowiednim czasie. I to wszystko się zgrało.
A jak wyglądał finał wyprawy?
No finał wyprawy dla mnie to była wielka ulga, tak? Że to wszystko się udało i tak dalej. No i bardzo miłe przyjęcie ze strony francuskiej, którzy byli też pełni podziwu, że udało się to w końcu sfinalizować. Czekali i oni, i my czekaliśmy parę lat na to, żeby to można było właśnie sfinalizować.
Gratuluję serdecznie, że się udało. Gratuluję pomysłu tych lat pracy, budowy łodzi, samego rejsu, bo to jest rzecz naprawdę niesamowita.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na kontynuację, która prawdopodobnie będzie w przyszłym roku, bo trzeba Tybysia będzie przyprowadzić z powrotem.
I też myśli pan, żeby zrobić to drogą rzeczną?
Myślę, że właśnie wodami śródlądowymi, tylko troszeczkę inną trasą. Chciałbym odwiedzić inne stolice. Wiedeń, Bratysławę, Budapeszt. Jest to możliwe.
Ach, takie plany. No, ciekawa jestem, czy żona teraz się nie skusi na taką wyprawę, skoro już wie, że to możliwe.
To spotykałem się, nie tylko żona mówi, że już zaszczyci swoją obecność.
Teraz to są odważni, tak?
Dokładnie, teraz są odważni, ale już też słyszałem właśnie takie deklaracje, że można i każdy by się tam na 1-2 dni mógł zatrudnić, że tak powiem, jako załogant.
No w sumie ja też, bo chyba choroby morskiej odpłynięcia wodami, rzekami się nie ma.
No raczej nie. Nie, no ja tak jak na początku mówiłem, miałem takie uczucie, jakbym cały czas był na łódce, ale to po 2-3 dniach mija po prostu. Normalnie się człowiek zachowuje.
Panie Waldemarze, już na koniec naszej rozmowy zapytam, czy jest pan nie tylko zadowolony z tej wyprawy jako takiej, ale czy też tak symbolicznie te miasta i Bychawa, i władze bychawskie, i mieszkańcy Bychawy, i stowarzyszenie, i La Chapelle-sur-Erdre we Francji, czy oni czują symbolikę tego rejsu, czy to naprawdę was połączyło ponownie?
na pewno nas nie tyle połączyło ponownie, co wzmocniło te relacje jeszcze między nami i na pewno będziemy to kontynuowali jeszcze w innych projektach. Tego typu rzeczy. No reakcja, wiadomo, że tego typu przedsięwzięcie jest to promocja. Promocja obu miast na terenie praktycznie połowy Europy, tak? Także ciągle się mówiło i o tym mieście, i o tym. I także wydaje mi się, że to będzie z korzyścią dla wszystkich.
Waldemar Kot, prezes Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i zapraszam już do studia, aby rozmawiać o kolejnej wyprawie.
Dziękuję bardzo. Pewnie skorzystam z zaproszenia.